dzikie, agresywne, niebezpieczne dla człowieka bestie, albo przynajmniej tak przedstawia się je często w mediach. Czy to prawda? Rozważymy z panem Rafałem Kurczewskim, czyli zastępcą dyrektora do spraw ochrony przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówimy oczywiście o wilkach, bo ich sytuacja polityczna aktualnie jest bardzo gorąca i jest w takim punkcie, w którym może mocno się zmienić. W waszym parku wilki są, prawda?
Tak. Są wilki w naszym parku od niedawna w sumie, bo w zasadzie można powiedzieć od kilku lat już tak na stałe. Wcześniej gdzieś tam dookoła słyszeliśmy, że są, a u nas coś nie bardzo chciały, co nas oczywiście bardzo niepokoiło i martwiło. No a teraz jesteśmy szczęśliwi, że są.
Dobrze mieć
te
wilki.
Bestie.
Te bestie straszne.
Tak, bardzo dobrze jest mieć te bestie. Powiedziała pani, że ta sytuacja ich jest... Wie pani, ja myślę, że od zawsze sytuacja wilków jest taka. Od zawsze się o nich tak opowiada. Nauczyliśmy się tego bardzo mocno. To jest dziwne.
Boimy
dlatego,
się
że...
wilków?
Tak, boimy się wilków. Nauczą nas tego, żeby się bać wilków. Już od dziecka uczą nas tego, żeby się bać wilków, prawda?
Inni ludzie. Czy
no,
wilki
inni
nas
ludzie,
tego
oczywiście.
Uczą?
Nie, no wilki nas tego nie uczą, bo znamienita większość z nas nigdy w życiu nie widziała wilka i nigdy go nie zobaczy, jeszcze powiem więcej.
Niespecjalnie tego kontaktu szukają.
Tak, tak. Wręcz przeciwnie właśnie. Wręcz przeciwnie. Nie przepadają za tym kontaktem z nami, bo i my za nimi nie przepadamy i cała ta ich historia jest dość tragiczna po prostu. I stąd ta antropofobia, tak zwana lęk przed człowiekiem jest bardzo, bardzo silny. Więc te zachowania takie wilków agresywne wobec człowieka zdarzają się niezmiernie rzadko i nie są takie oczywiste w interpretacji.
Decyduje się właśnie los wilków. Po pierwsze, w grudniu Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu Europejskiego Centrum Raportowania Obecności Wilków, które ma zbierać dane m.in. o ich liczebności. One zostaną podsumowane na koniec tego roku. W Polsce za nami już w tym roku dwie debaty Sejmowej Komisji Rolnictwa właśnie o wilkach. Pod koniec kwietnia ostatnia. Dlaczego nagle te wilki stały się takim ważnym problemem? Co się zmieniło?
Zmieniło się to przede wszystkim, że wilków pojawiło się więcej, a i nas jest sporo. I jednocześnie problem w tym to jest, wie pani, troszkę tak jakby patrzeć też po innych gatunkach. To trochę tak jak z bobrami też, prawda? Przez długi czas ich nie było, nagle są. Teraz słyszymy zewsząd, że w zasadzie to szkodniki, że trzeba coś z tym zrobić, prawda? Potem
czyli
z drugiej
wilk
strony...
może się stać takim bobrem?
No, obawiam się, że już trochę pewnie tak jest. Z drugiej strony zapominamy o tych rolach wszystkich, które pełnią, bo wracając na moment do bobrów, to w momentach suszy czasami chciałoby się je w kielnie całować, że są, bo one trzymają tę wodę. Jest to tak trochę ze skrajności w skrajność. No i cóż, i wilków rzeczywiście jest zdecydowanie więcej, ale to też pytanie, dlaczego tak jest.
4300 wynika z danych.
Prawda? No właśnie. To jest, to, czy to jest dużo? To jest też taka bardzo dyskusyjna sprawa, prawda? Bo jeśli jest ich tyle, to też jest, to trzeba mieć też świadomość, że to oznacza, że w tych niszach, w których się znajdują, w tych środowiskach, w których przebywają, te warunki dla nich w tej chwili są na tyle odpowiednie, że są, rozmnażają się, pojawiają się kolejne. Czyli, że jest dostatek pokarmu, a jednocześnie no, obserwujemy też zmianę mocno zachowań wilczych i tego, że uczą się po prostu bycia gdzieś w pobliżu nas, zajmowania trochę innych siedlisk, jak na przykład...
Bo nie mają wyjścia.
No
prostu,
właśnie, no
się.
Właśnie. Że powiedzmy w tym lesie nie siedzą tylko na przykład w kukurydzisku, bo tam jest taki fast food pod tytułem dziki jelenie i tak dalej. I słówka jest pełna, więc po cóż to biegać po lesie, jak można tam próbować znaleźć pokarm. To nie są głupie zwierzęta, jak generalnie zwierzęta głupie. Nie są. I my czasami przypisujemy im cechy ludzkie, albo próbujemy na siłę interpretować ich zachowania, nie zastanawiając się właśnie, dlaczego tak jest,
no,
z czego to wynika.
Skoro już o tym pokarmie
tak.
Pan zaczął, dane z 2023 roku, również podane przez Główny Urząd Statystyczny, to jest rocznik statystyczny leśnictwa. Mhm. 1044 sztuki bydła, owiec i kóz zagryzły wilki w tym tylko roku, w tym ubiegłym. Mhm. Natomiast 15 tysięcy, 15,5 tysiąca to są łosie, jelenie, sarny, dziki i pozostałe zwierzęta łowne.
Tak.
Z tego dosyć jasno wynika, że głównym pokarmem są jednak dzikie zwierzęta. Dla wilków.
Oczywiście,
no ale zdarza się, że na te rolnicze tereny czy hodowlane wejdą.
Tak, oczywiście, że tak się zdarza i to jest, no cóż, wilk kapusty nie jada i raczej nie przerzucimy go na dietę roślinną. Tak już będzie. Poza tym proszę mieć też świadomość, że znowuż ataki na zwierzęta hodowlane to... Wilk też kieruje się oczywiście swoim rozumem i w momencie, kiedy ma do wyboru, nie wiem, silnego byka, jelenia czy łosia, a obok stoi na przykład owca.
Czyli te argumenty rolników są zasadne.
Są zasadne, żeby bronić się przed wilkami z całą pewnością. Tak, to znaczy, bo mają świadomość, a myśli pani o odstrzale, tak?
Tak, rolnicy apelują o to, żeby odstrzelać wilki, o to, żeby zmienić status wilka z ochrony ścisłej na częściową.
No, ja póki co tak nie uważam. Natomiast te zdania są oczywiście bardzo mocno podzielone. Natomiast chcę powiedzieć, że przede wszystkim jest pytanie zasadnicze, czy my odpowiednio przed takim zagrożeniem się bronimy. Tak jak bronimy się, nie wiem, przed kleszczami, używając różnych środków, czy bronimy się przed wilkami, czy wykorzystujemy te środki.
Wiele osób z tego lobby antywilkowego twierdzi, że jednym sposobem jest odstrzał.
No a właśnie, a wiele osób z lobby przeciwodstrzałowego twierdzi, że nie. I podaje też przykłady. To no, najprostszy jest pewnie odstrzał. Natomiast pytanie właśnie, czy zasadny i czy de facto wpływa w efekcie, ponieważ tu badania też wykazują bardzo różne tendencje, tak? I czy wpływa w efekcie na to, co chcemy osiągnąć, ponieważ miejmy też świadomość, że szkody powodowane przez wilki to jest jedna strona medalu, ale szkody powodowane przez roślinożerców to są potężne szkody i też no, nie czarujmy się, że wilk wpływa na obniżenie tych szkód, ponieważ...
Jakich szkód na przykład?
No od jeleni czy od dzików,
które niszczą,
prawda?
Drzewa, na
które
przykład,
niszczą
tak? Czy
przede wszystkim uprawy. Uprawy. Mhm. I to w dużym stopniu i rzeczywiście wspieranie się tutaj, znaczy wspieranie, no to jest naturalny proces, tak? Wilk jest tym największym drapieżcą, jest ostatnim ogniwem łańcucha, no poza nami jeszcze. I on rzeczywiście... To już gdzieś tam w szkołach nas uczą, prawda, że ten drapieżnik to reguluje ten ekosystem i wpływa na to, że powinna ta liczebność ofiar utrzymywać się w pewnych ryzach, bo jeżeli przekroczy, prawda, i zje za dużo, no to jego młode po prostu padną z głodu.
Dysponuję nawet takimi danymi z Estonii w latach 2007-2010 wraz ze wzrostem liczby odstrzelonych wilków od 27 do 55% stanu populacji wzrosła liczba zabitych zwierząt gospodarskich.
No właśnie.
A nie zmalało.
No właśnie, no właśnie. I takimi danymi też powinniśmy się posługiwać i też powinniśmy wsłuchiwać się w to, co dzieje się w innych krajach, tak?
A dlaczego Polska nie bierze pieniędzy z Unii Europejskiej? Od 2018 roku miliony euro czekają na to, żeby je wziąć na ochronę przed wilkami, na ogrodzenia, na psy pasterskie.
No właśnie. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego,
zwłaszcza... Czy to lobby rolniczy jest też tak silny?
Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, nie potrafię odpowiedzieć dlaczego nie sięgamy po tego rodzaju pieniądze, bo rzeczywiście myślę, że należałoby rozwinąć ten system i sprawdzić go przede wszystkim, czy a nie z góry zakładać, że będzie tak czy inaczej próbować, bo rzeczywiście takie próby są w wielu krajach różnych podejmowane, korzystać też z doświadczeń innych krajów. Myślę, że to jest niezwykle, niezwykle istotne.
Tak, te pieniądze bierze bardzo dużo krajów.
To no właśnie.
Francja, Portugalia, Chorwacja, Hiszpania i cała masa innych takich miejsc. Jest jakiś dokument, jak z wilkami postępować? Wy macie wilki u siebie. Są wytyczne ministerstwa?
To znaczy my korzystamy z doświadczeń badaczy wilków i tego, na co oni wskazują. U nas między innymi też zaprosiliśmy do współpracy panią profesor Sabinę Pierżek-Nowak i pana profesora Mysłajka i Stowarzyszenie dla Natury Wilk wydało taką bardzo fajną broszurę, w której zwraca uwagę na te zachowania, które mogą budzić jakieś obawy, tak? Mogą nie być naturalnymi. I rzeczywiście należy się temu przyglądać, bo nikt nie próbuje powiedzieć, że wilk to jest zwierzątko, nie wiem, do przytulania, taka maskotka fajna. Ale tak samo jest, tutaj zawsze nawiązuje do niedźwiedzia, bo my tak wilka tutaj od czci wiary odsądzamy. Tymczasem misiu to jest bardzo sympatyczny. A przecież to jest dużo większy i dużo groźniejszy drapieżnik.
Ale zresztą tu znowu... wilk nie zabił w Polsce żadnego człowieka od czasów II wojny światowej.
No
nie
właśnie.
Udokumentowano takich przypadków.
No właśnie. No właśnie.
Z niedźwiedziami mamy jednak trochę więcej zadań różnych.
Tak.
Co z tych wszystkich dyskusji wynika, jak pan sądzi? Czy wilk straci swój status zwierzęcia chronionego?
No myślę, że to jest też bardzo trudna odpowiedź na tak zadane pytanie. Nie pokusiłbym się o to, żeby odpowiedzieć. I myślę, że spór jest bardzo silny i z jednej strony to dobrze, ponieważ jest szansa na to, żeby dyskutować i żeby pewne argumenty ujrzały też światło dzienne. To znaczy, żeby nie były tylko gdzieś tam w jakichś kręgach zamknięte, tak? Tylko żeby można... Najważniejsze jest, żeby ze sobą po prostu porozmawiać i żeby te argumenty przedstawić posłuchać. wysłuchać się wzajemnie, tak? Posłuchać tego, co mówią też inni, tak jak powiedzieliśmy, inne kraje. I na tej podstawie rzeczywiście wnioskować, bo no, łatwo jest podejmować szybko pewnie decyzje, no, nie wiem czy łatwo, ale może łatwo w sensie szybkości. Natomiast pytanie o ich konsekwencje, bo to jest zawsze najpoważniejsze. Konsekwencje, czy rzeczywiście one będą takie, jakbyśmy chcieli, czy to rzeczywiście uda się, czy my się wreszcie nauczymy nie tylko opowiadać o tym, że jesteśmy prośrodowiskowi, tylko nauczymy się w tym środowisku żyć i być jego częścią.
No właśnie, bo chcielibyśmy, żeby różnorodność biologiczna była jak największa, no a przychodzi wilk, który nagle rozrasta się w sensie populacyjnym i stanowi to coraz większy problem, czyli rozmawiać. Taka jest puenta naszego dzisiejszego programu. Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora do spraw ochrony przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo.
I Państwu również.